Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym miejscu. Jest to dla mnie wielki przywilej i zaszczyt, że mogę dzisiaj do Was przemawiać. Pewien wokalista, muzyk, Jakub Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary, napisał kiedyś, bardzo dawno temu, pewną piosenkę. Piosenkę, która stała się hitem. A mniej więcej zaczyna się takimi słowami. I co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? I na pewno wszyscy jesteście zdziwieni, że facet, który siedział tam gdzieś na końcu, nic się nie odzywał i nagle ma powiedzieć kazanie. Ja też w sumie jestem bardzo zaskoczony, jestem bardzo zdziwiony, ale na szczęście jest ktoś, kto w takich sytuacjach pomaga. Tym kimś jest Bóg. Wystarczy do Niego wysłać SOS, czyli po prostu pomodlić się. Dlatego proponuję, żebyśmy jeszcze raz wstali i poprosili Boga o pomoc. Łaskawy Panie, w tej chwili przychodzimy przed Twoje oblicze. Za chwilę zostanie wygłoszone kazanie. Spraw, żeby to nie były moje słowa, ale żeby to były Twoje słowa i żeby te słowa przepłynęły przez nasze serce. O to Cię z całego serca prosimy w zasługach Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Na początek chciałbym Wam zadać pewne pytanie. Czy lubicie dostawać listy? No widzę, że wszyscy machają głową. Myślę, że wszyscy machają głową, że tak. Oczywiście teraz wysyłamy do siebie różne maile, są inne możliwości porozumiewania się. A czy wolicie dostawać, no, jak już kolega powiedział, maile radosne czy smutne? No widzę, że wszyscy jednomyślnie powiedzieli, że wolicie dostawać maile i listy radosne. Bo bądźmy szczerzy, listy smutne to są listy, które na przykład przychodzą do nas, powiedzmy, z Urzędu Skarbowego albo z ZUS-u. Są to listy bardzo nieprzyjemne, w których jesteśmy informowani, że musimy zapłacić jakiś podatek. Może być to jakieś wezwanie sądu. To również nie jest dla nas przyjemna sprawa dostać wezwanie sądu. Może być to jakaś informacja, że mamy się stawić na jakąś uroczystość żałobną. I tego również nie lubimy. I tak naprawdę nie lubimy takich listów dostawać. Nie wypatrujemy listonosza, który ma nam takie listy przynieść. A w momencie, gdy taki list dostaniemy, zazwyczaj kładziemy gdzieś go na półce i on leży przez jeszcze jakiś czas nieotwarty. Natomiast listy radosne to są listy, które otrzymujemy od osób, które bardzo kochamy. No, to może być na przykład narzeczona, to może być narzeczony, to może być ktoś z rodziny, chociaż z tym różnie bywa. To może być informacja, że właśnie dostaliśmy wymarzoną pracę, na którą czekaliśmy bardzo długo. To może być informacja, że na przykład dostaliśmy się na studia. No i takie listy lubimy dostawać. Wypatrujemy listonosza, który nam takie listy przynieść, a w momencie, kiedy taki list już od listonosza dostaniemy, to wtedy jedną ręką podpisujemy odbiór, a drugą szybko go rozrywamy, no i zaczynamy z radością go czytać, bo to jest list radosny, list, na który czekaliśmy. A czy chcielibyście dostać list taki niezwykły, taki niesamowity, list, który napisał bezpośrednio do Was sam Bóg? Czy chcielibyście taki list dostać? Ja też. Ja mam taką szynkę pocztową, to jest Słowo Boże. Wy też takie szynki pocztowe posiadacie i tam znajduje się mnóstwo listów. I większość tych listów napisał Bóg, ale za pośrednictwem proroków, za pośrednictwem apostołów. Ale ja sobie zadałem troszeczkę trudu. Przeczytałem Biblię kilka razy i zacząłem szukać takich miejsc, w których Bóg by sam osobiście napisał swoją ręką list do nas. Takie listy istnieją, tylko trzeba je poszukać. Ja ich bardzo długo szukałem. Ale w końcu udało mi się je znaleźć. Zgadnijcie, ile takich listów udało mi się znaleźć? Czy wyszukaliście takich listów? Ale proszę nie streszczać mojego kazania, które za chwilę będę mówił. Ja znalazłem 7 listów. No, liczba 7, można powiedzieć, że jest to ulubiona liczba Pana Boga, mówiąca o Jego doskonałości, mówiąca o Jego pełni. No i niektóre z tych listów są radosne. Niektóre z tych listów są smutne, ale niektóre z tych listów są wstrząsające. Ale łączy je jeden wspólny mianownik. Zgadnijcie jaki? Kto jest adresatem tych listów? Człowiek, czyli jesteś ty i jestem ja. Czy chcecie, żebym teraz otworzył te 7 kopert, te 7 listów, żebyśmy te wszystkie listy przeczytali? No ja też myślę, że tak. Bo jest to coś naprawdę niezwykłego, jest to coś naprawdę fascynującego, że możemy przeczytać list od Boga. List, który Bóg napisał bezpośrednio do ciebie i do mnie. Niewątpliwie w życiu społecznym jest przyjęty taki oficjalny sposób dokumentacji. Na pewno, jeżeli chcemy załatwić jakąś poważniejszą sprawę, to musimy złożyć podanie w urzędzie. I co w takim podaniu musi być? No musi być przede wszystkim podpis, musi być przede wszystkim jakaś data i musi być pieczątka. Oczywiście możemy załatwić pewne sprawy mniejszej rangi ustnie, ale poważniejsze sprawy możemy załatwić tylko pisemnie. I gdy urząd daje nam odpowiedź, również taką odpowiedź daje nam pisemnie. Również musi być pieczątka, również musi być data, również musi być podpis. Ale popatrzmy, jak wygląda to zagadnienie w sprawach boskiego autorytetu. Niewątpliwie nasz rozum, nasze serce, nasze sumienie głosi stale o istnieniu jednego Boga. Chyba każdy z nas ma to przekonanie, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, na swój obraz. I na początku te relacje między nami a Bogiem były niesamowite. Bóg z nami rozmawiał, obcował z nami, ale niestety my ludzie wszystko zszanieliśmy. Zgrzeszyliśmy i ten grzech całkowicie nas oddalił od Boga. Ale Bóg nas ukochał i postanowił, że się do nas zbliży. Poprzez obietnicę, poprzez wspaniały plan ratowania człowieka, plan zbawienia, w którym centralną rolę odgrywa Jezus Chrystus. I Bóg zaczął z nami przemawiać na różne sposoby. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 1 rozdział, wiersze od 1 po 2. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Więc Bóg z nami rozmawia w różnorodny sposób, na przykład przez przyrodę. Wystarczy pójść w nocy przy bezchmurnym niebie i spojrzeć na gwiazdy, spojrzeć na księżyc. Widzimy wielką potęgę naszego Stwórcy. Wystarczy pójść w dzień do lasu, posłuchać szumu drzew, śpiewu ptaków. Również widzimy wielką miłość, wielką potęgę naszego Stwórcy. Bóg również rozmawia z nami przez nasze sumienia. Ono wywołuje w człowieku poczucie obowiązku, ukazuje mu jego ułomność, wskazuje potrzebę zbawienia. I tutaj jest bardzo wielka rola Ducha Świętego, który pokazuje nam nasze grzechy, a jednocześnie wskazuje na Jezusa Chrystusa jako tego, który może nas od tych grzechów uwolnić. Również Bóg rozmawia z nami przez proroków. W Starym Testamencie prorocy nawoływali ludzi do tego, żeby przestali grzeszyć, do tego, żeby odnowili swoje śluby z Bogiem. Bóg także rozmawia z nami przez aniołów. Choćby w rozmowie anioła Gabriela z Marią, kiedy mówi jej o narodzeniu się Jezusa Chrystusa, o narodzeniu się Mesjasza. W Starym Testamencie Bóg rozmawia z człowiekiem przez dwa kamienie. Urim i Tumim. Gdy najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego, świątyni, na jego szacie po prawej i lewej stronie na pierśnika znajdowały się dwa kamienie, Urim i Tumim. I przez te właśnie kamienie Bóg oznajmiał swoją wolę najwyższemu kapłanowi. I wówczas, gdy światło padało na kamień po prawej stronie, wtedy to oznaczało Bożą akceptację, Bożą zgodę. A gdy cień padał na lewy kamień, czyli Tumim, oznaczało to Bożą odmowę. Takim najwspanialszym sposobem rozmowy Boga z człowiekiem było pojawienie się Jezusa Chrystusa. Jego całe życie to walka o to, żeby uratować człowieka. I wreszcie sam Bóg rozmawia z człowiekiem osobiście. Choćby w rozmowie z Mojżeszem przy krzaku gorącym, kiedy mówi do Mojżesza: zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Choćby w sytuacji, kiedy Jezus Chrystus przyjmuje chrzest, Bóg oznajmia wszystkim swoją wolę, że to jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tak więc są różne sposoby, za pomocą których Bóg rozmawia z człowiekiem, ale tak naprawdę pełnomocne jest słowo pisane. I Bóg te treści, które uznał za ważne, postanowił, że przekaże prorokom i apostołom. Otwórzmy Objawienie, 1 rozdział i 19 wiersz. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. A więc Bóg przewiduje przyszłość, daje wspaniałe proroctwa ludziom. Otwórzmy Księgę Habakuka. Księgę Habakuka jest bardzo ciężko znaleźć, ale wam podpowiem. Strona 999. Rozdział 2 i wiersz 2. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj na to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Ja osobiście mam niezbyt ciekawy charakter pisma i podejrzewam, że prorok Habakuk również miał z tym problemy, chociaż w tym czasie nie było długopisów, ale Bóg powiedział mu wyraźnie: napisz wyraźnie to, co ci powiedziałem. Bo Bogu zależy na tym, żeby te treści, które On nam przekazuje, były przekazane w sposób wyraźny, w sposób oczywisty. Bóg niejednokrotnie podawał swoje argumenty dotyczące Jego autorytetu, dotyczące Jego mocy. I były takie okresy, że nawet przeciwnicy musieli uznać Jego autorytet. Gdy Bóg spuścił plagi egipskie na Egipcjan, kapłani byli w stanie powtórzyć te plagi, ale do pewnego momentu. W 2 Mojżeszowej, 8 rozdziale, wierszach od 17 po 19, dowiadujemy się, że w momencie, kiedy nastała plaga komarów, kapłani bezradnie rozłożyli ręce i mogli tylko powiedzieć: to jest palec Boży. Tu widzimy bezpośrednią interwencję Boga. Gdy tak prześledzimy historie, w których Bóg w szczególny sposób interweniuje, to możemy się przekonać właśnie, że Bóg opiekuje się swoim ludem. Choćby w momencie, kiedy Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone, choćby w sytuacjach, kiedy wojska nieprzyjacielskie często okrążały naród izraelski, kiedy wydawało się, że Izraelici są w mniejszości, że muszą przegrać, Bóg w cudowny sposób interweniuje. Gdy 3 mędrców znalazło się w piecu ognistym, wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, że muszą zginąć, Bóg znowu interweniuje. Podobnie było z Danielem, gdy znalazł się wśród lwów. Podobnie było z wdową z Sarepty, która również wydawało się, że musi umrzeć. Ale Bóg znowu interweniuje. Wszędzie widzimy interwencję Boga. I tak byśmy mogli mnożyć różne historie biblijne. Każdy z was mógłby opowiedzieć swoją historię życia, w której Bóg w cudowny sposób interweniował. Ale gdy tak analizujemy historię wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu, to dowiadujemy się, że po 2 miesiącach doszli do góry Synaj. I tam działy się rzeczy niezwykłe. Otwórzmy drugą Mojżeszową, 19 rozdział. Wiersze od 17 po 19. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo, a głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A więc działy się rzeczy niezwykłe. Cała góra drżała. Ogień. Wydawało się, że za chwilę wydarzy się ma coś niezwykłego i faktycznie tak się stało. W drugiej Mojżeszowej, w 20 rozdziale, wierszach od 1 do 19, czytamy, że Bóg oznajmia swoje przykazania, że oznajmia swoje prawo. W 5 Mojżeszowej, 4 rozdziale, wierszach od 12 po 13, czytamy, że treścią tego prawa było przymierze, które Bóg nakazał zachowywać ludziom, człowiekowi, czyli 10 słów. I te właśnie wydarzenia na górze Synaj miały przedstawiać ludziom scenę sądu. Tak samo jak głos trąby wzywał naród izraelski do tego, żeby spotkał się z Bogiem, tak samo w momencie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórę. Głos Archanioła wezwie wszystkich żywych, wezwie wszystkich umarłych przed sąd Boży. Ale to prawo, które Bóg oznajmił ludziom, Izraelitom, to prawo już było znane dużo wcześniej. Znał je na przykład już Adam, pierwszy człowiek. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale i 4 wierszu czytamy, że grzech jest to przestępstwo przykazań Bożych. A w liście do Rzymian, 5 rozdziale i 12 wierszu czytamy, że Adam był pierwszym człowiekiem, który zgrzeszył. A więc człowiek, który grzeszy, ma świadomość tego, że istnieje prawo. Podobnie było z Kainem, który mówi, większa jest nieprawość moja, niż by można było mi ją odpuścić. Podobnie było również z Abrahamem, który również znał prawo Boże. I gdy Bóg ogłosił prawo zakonu, wzywa Mojżesza na górę Synaj. I tam spędzają razem 40 dni. I tam Mojżesz otrzymuje od Boga wielki dokument. Otwórzmy 2 Mojżeszową, 31 rozdział i wiersz 18. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu 2 tablice świadectwa. Tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. To jest właśnie pierwszy list od Boga dla człowieka. W drugiej Mojżeszowej, 32 rozdziale, wierszach od 15 po 16, czytamy, że tablice, na których napisał swoje prawo, również były dziełem Boga. I to pismo było potwierdzone pieczęcią Bożą, czyli 4 przykazaniem. W 2 Mojżeszowej, 20 rozdziale, 11 wierszu czytamy. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Jakie 3 elementy musi zawierać pieczęć? Co musi zawierać? Przede wszystkim imię. Co jeszcze? Tytuł. I co? I teren władzy. No, gdybyśmy na przykład wzięli Stany Zjednoczone, Stanami Zjednoczonymi rządzi kto? Obama. Jaki ma tytuł? Jest prezydentem. Jaki terytorium władzy? Stany Zjednoczone. Przed chwilą czytaliśmy. Kto jest władcą tego świata? Władcą tego świata jest Pan Bóg. W Biblii Tysiąclecia jest napisane Jahwe. Co On takiego uczynił dla nas? On stworzył człowieka, stworzył przyrodę, stworzył wszystko. A więc Bóg jest stworzycielem. Jakie jest terytorium Jego władzy? Czy jakieś tylko małe państewko? Może jakiś mały kontynent? Bóg jest władcą wszechświata, jest władcą nieba i ziemi. Tak więc ta pieczęć Boża tak naprawdę potwierdza autentyczność i ważność przykazań Bożych, a także potwierdza autorytet samego Boga. W 5 Mojżeszowej, 9 rozdziale, w wierszach od 9 po 11 dowiadujemy się, że treścią pisma, które Bóg przekazał Mojżeszowi, były dokładnie takie same słowa, które Bóg ustnie przekazał Izraelowi przed górą Synaj. Ja też teraz do was mówię kazanie, ale jestem przekonany, jestem pewny, że jutro, za tydzień już zapomnicie, o czym mówiłem. Bo tak jest z kazaniami. Tak jest ze Słowem Żywym. Ludzie szybko zapominają. A jak było ze słowami Boga? Czy Izraelici dali Bogu jakieś przyrzeczenie w momencie, kiedy usłyszeli prawo Boże? Powiedzieli, wszystko, co Bóg każe, uczynimy. Ale czy spełnili tą swoją obietnicę? Otwórzmy 5 Mojżeszową. Dziewiąty rozdział, wiersze od 15 po 17. Odwróciłem się więc i szedłem z góry, a góra ta płonęła ogniem. Zaś dwie tablice przymierza były w obu moich rękach. Ujrzałem, że zrzeszyliście wobec Pana Boga waszego, zrobiwszy sobie ulany posąg. Rychło zboczyliście z drogi, którą wam Pan nakazał. Pochwyciłem obie tablice i rzuciłem je oburącz i rozbiłem je na waszych oczach. A więc nie spełnili obietnicy. I Bóg, i Mojżesz rozbija przykazania. Dzisiaj jedna osoba może powiedzieć, zakon został zlikwidowany, ponieważ Mojżesz go rozbił. Skoro Bóg dopuścił do tego, a więc nie muszę zachowywać przykazań Bożych. Dzisiaj wiele osób tłucze dekalog, odrzucając niektóre z przykazań. Inni odrzucają wszystkie przykazania, a jeszcze inni spłycają problem i tylko zachowują dwa przykazania. Ale Bóg chce, żebyśmy zachowywali wszystkie przykazania. Co dalej się dzieje z przykazaniami? W 5 Mojżeszowej, 10 rozdziale, wierszach od 1 do 5 czytamy, że Bóg drugi raz pisze ten sam dokument swoją ręką. A więc pisze drugi list do Boga, ale te drugie tablice są już produkcji Mojżesza. Być może my również, podobnie jak naród izraelski, złożyliśmy śluby naszemu Bogu i podobnie jak Izraelici kiedyś powiedzieliśmy, wszystko, co Panie każesz, będę czynił w swoim życiu. Ale niestety nie udało się. Zaczęliśmy grzeszyć, oddaliliśmy się od Boga, ale Bóg chce dzisiaj drugi raz wpisać to prawo do naszych serc. Jaka jest odpowiedź naszych serc na tą propozycję Boga? Oprócz 10 przykazań Bóg również ustnie podał Mojżeszowi zakon ceremonialny, o czym możemy się przekonać, czytając 5 Mojżeszową, 31 rozdział, wiersze od 24 po 26. I to prawo miał Mojżesz zamieścić w specjalnych księgach. I te księgi miały znaleźć się obok skrzyni przymierza, obok przykazań Bożych. Przykazania Boże tak naprawdę leżały w szyni. Ale niestety naród izraelski grzeszył. Dlatego Bóg przygotował drogę ratunku poprzez ceremonię, poprzez system ofiarniczy. I te wszystkie ofiary wskazywały na jedyny ratunek. Na ratunek w postaci Jezusa Chrystusa. Przyszłą ofiarę. Co się stało z oryginalnym dekalogiem? Nie było go w świątyni Zorobabela po wyjściu z niewoli babilońskiej. Zostały gdzieś schowane. Zostały gdzieś schowane przez Boga. Nie wiadomo gdzie. Również w czasie służby misji Jezusa Chrystusa nie było ich w świątyni. No i znowu ktoś może powiedzieć, Bóg ukrył przykazania, Bóg schował przykazania, więc one mnie w ogóle nie obowiązują. ale na szczęście Bóg mówi inaczej. Otwórzmy Księgę Objawienia, 11 rozdział i 19 wiersz. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. A więc Bóg potwierdza, że przykazania są wieczne, tak samo jak On jest wieczny. Ale Bóg pisze trzeci list. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersz 16. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. A więc Bóg chce wpisać swoje prawo do naszych umysłów, do naszych serc. Apostoł Paweł miał świadomość tego, że to prawo było w jego sercu. Otwórzmy list do Rzymian, 7 rozdział, wiersze od 22 po 23. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu, grzechu, który jest w członkach moich. Do tego momentu apostoł Paweł nosił dwa czarne, skórzane pudełeczka, zwane telefin, na swoim czole. Ale od momentu, kiedy spotkał Jezusa Chrystusa w drodze do Damaszku, wtedy to wszystko się zmieniło. To prawo zostało wpisane w jego sercu. Podobnie jak to prawo było również w sercu Dawida, który mówi na temat prawa, że rozmyślam o nim we dnie i w nocy. Bo tak naprawdę te tablice, te przykazania są niezbitym dowodem autorytetu Boga, ale one nam nic nie pomogą, jeżeli ich treść nie zostanie wpisana do Twojego i do mojego serca. I wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, podobnie jak apostoł Paweł kiedyś powiedział, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Bóg jeszcze napisał czwarty list, szczególnie wstrząsający. Jego treść jest zawarta w Księdze Daniela, 5 rozdziale, wierszach od 1 po 7. I tam Bóg pisze ręką na ścianie salonu królewskiego. I treścią tego napisu jest wyrok Boży. Wyrok Boży na Babilończykach. Gdy uczta osiągała szczyt namiętności, gdy tysiące ludzi piło w kulaszczym towarzystwie na cześć bogów, gdy bezczeszczono naczynia, które wcześniej zostały ukradzione ze świątyni Bożej, armia medoperska okrążyła stolicę Babilonii. Król zamiast modlić się, zamiast pościć, zarządził beztroską zabawę. I w pewnym momencie spojrzał na ścianę i ujrzał coś, czego nigdy wcześniej nie widział. Ujrzał pewien napis. I wstrząśnięty lękiem zaczął krzyczeć, zaczął wołać, dajcie mi magów, dajcie mi wróżbitów, żeby mi ten napis wyjaśnili. Ale nikt nie był w stanie tego napisu wyjaśnić. I wtedy pojawia się królowa matka, która przyprowadza proroka Daniela. I Daniel tłumaczy ten napis. Otwórzmy Księgę Daniela, 5 rozdział, wiersze od 25 po 28. A to napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. A więc Bóg wydaje wyrok na Babilończykach. Wyrok śmierci. Chyba nie jest tajemnicą, co Bóg dzisiaj pisze na ścianie ostatnich dni. Wystarczy włączyć telewizor, kliknąć internet, przeczytać prasę, dowiadujemy się o trzęsieniach ziemi. Było zaćmienie słońca, było spadanie gwiazd. Rozwija się technika, mamy problem z alkoholizmem, z narkomanią. Rozwija się egoizm, niewiara w Boga. No i rozwija się przestępczość. Dzisiaj boimy się spacerować po alejach, gdzieś w parkach, bo nie mamy pewności, że za chwilę nie wjedzie w nas rozpędzona ciężarówka z jakimś szaleńcem. Dzisiaj boimy się iść do jakiejś galerii handlowej, bo nie mamy pewności, że za chwilę nie będzie do nas strzelał jakiś terrorysta. Dzisiaj boimy się zostawić dziecko na placu zabaw, bo nie mamy pewności, że za chwilę nie porwie go jakiś zły człowiek. Wszyscy żyjemy w strachu, niepewności jutra. Można powiedzieć, że świat stoi nad przepaścią. No i nie radzimy sobie z śmiercią. Na ziemi jest mnóstwo, miliony grobów. Można powiedzieć, że unosi się trup i zapach umierającego i w związku z tym jestem ciekawy, co Bóg dzisiaj napisałby na tej ścianie, która jest za mną, wydając decyzję odnośnie ciebie i mnie. Może dla niejednego byłaby to decyzja podobna jak w przypadku Balsazara. Jakimi jesteśmy znalezieni przed Bogiem? Czy jesteśmy znalezieni lekkimi, czy ciężkimi? Czy uznani będziemy przez Boga jako wiernymi Jemu, czy niewiernymi? Ale Bóg również napisał szósty list. Otwórzmy Ewangelię Jana, 8 rozdział, wiersze od 2 po 9. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło. Wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Czy jest ktoś na sali, kto nigdy nie popełnił grzechu? Ktoś, kto nigdy nie zrzeszył? Niech podniesie rękę do góry. Rozglądam się, ale nie widzę nikogo. Ja też nie podniosę ręki do góry, bo chyba wszyscy mamy tą świadomość, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ta kobieta przyszła na święto namiotów. Najprawdopodobniej wraz z całą rodziną. Po to, żeby spotkać się ze swoim Bogiem. Ale ona również przyszła ze swoim grzechem. Grzechem, którego nie wyznała. Na to święto również przyszli faryzeusze. Oni również przyszli, żeby spotkać się z Bogiem. Oni również przyszli ze swoimi grzechami, ale oni nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że grzeszą. Wszyscy przyszli przed oblicze Jezusa Chrystusa. My też dzisiaj przyszliśmy na nabożeństwo o 9:30. Każdy z nas osobna. Po co przyszliśmy? W jakim celu? Po to, żeby spotkać się z Jezusem Chrystusem. Ale na początku pytałem was, czy ktoś jest z was i czy ja jesteśmy bez grzechu. Nikt nie podniósł ręki do góry, bo tak naprawdę każdy z nas na to miejsce przyszedł również ze swoim grzechem, podobnie jak ta cudzołożnica i faryzeusze. Wszyscy przyszliśmy przed oblicze Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus patrzy nam prosto w oczy i dzisiaj pyta każdego z nas, co chcesz zrobić ze swoim grzechem. Może przyszliśmy z kłamstwem, może przyszliśmy z obudą, może przyszliśmy zazdrością, A może mamy problemy z pychą połączoną z poniżaniem innych? Może jesteśmy nieposłuszni rodzicom? Może jesteśmy nieuczciwi w pracy i w biznesach? Może mamy problemy z cudzołóstwem? Może okradamy Boga z Jego dziesięcin? Czy mam dalej wymieniać wszystkie nasze grzechy? Wszyscy przyszliśmy przed oblicze Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Jezus Chrystus pyta każdego z nas, co chcesz zrobić ze swoim grzechem? Czy chcesz, podobnie jak ta cudzołożnica, zostać przy Jezusie Chrystusie? Bo ci, którzy mają wolę, żeby porzucić swoje grzechy, zostają przy Jezusie, bo mają tą świadomość, że tylko Jezus może ich od tych grzechów uwolnić. Ale ci, którzy bardziej kochają swoje grzechy niż Jezusa Chrystusa, ci po prostu spuszczają głowy i odchodzą, bo chcą być daleko od Chrystusa. Jaka jest dzisiaj odpowiedź naszych serc? Czy chcemy zostać przy Chrystusie? Czy jak się skończy to nabożeństwo, po prostu spuścimy głowy i odejdziemy z naszymi grzechami? Ja nie wiem, co Jezus Chrystus pisał na tym piasku. Być może pisał grzechy tych faryzeuszy. Być może wymieniał imiona kobiet, z którymi oni grzeszyli. Ale oni odeszli zawstydzeni. Jak jest z nami? Jaka jest odpowiedź naszych serc? Bóg oczekuje od nas deklaracji, żebyśmy szczerze powiedzieli do Niego: Panie, nie jestem w stanie pokonać mojego grzechu. Ty jesteś moją jedyną szansą, jesteś moim jedynym wyjściem. Pomóż mi. Chcę zostać przy Tobie. Bóg oczekuje od nas takiej deklaracji. Szkoda, że dzisiaj Chrystus jawnie nie pisze przede mną i przed Tobą o stanie duchowym naszego sumienia. Może nie jedna osoba po prostu by się zawstydziła. Ale Bóg pisze 6 list. Otwórzmy 2 Mojżeszową, 32 rozdział, wiersze od 31 po 33. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł: Oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. I rzekł Pan do Mojżesza: Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Na świecie jest wiele słynnych ksiąg. Choćby księga pamiątki, która znajduje się niemal w każdym domu prezydenckim na całym świecie. I do tych ksiąg są zapisywane szczególne czyny obywateli na rzecz danego państwa. Ale jest jedna najwspanialsza księga, najbardziej słynna. Jest to księga żywota. Kto może być wpisany do księgi żywota, jak myślicie? Czy każdy? Każdy może być wpisany. Może być wpisany człowiek bogaty i biedny, może być wpisany człowiek wykształcony, ale może być również wpisany człowiek prosty. Ale jakie jest kryterium, żeby znaleźć się, żeby być wpisanym do księgi żywota? Otwórzmy Ewangelię Jana, 5 rozdział i 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. A więc jakie jest kryterium? Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Pozwolić, żeby Jezus Chrystus zamieszkał w naszych sercach i wytrwać tej wierze. Kroczyć drogami Jezusa Chrystusa. To jest jedyne kryterium, żeby znaleźć się w Księdze Życia. A kto nie znajdzie się w księdze Życia? Otwórzmy Objawienie, 21 rozdział i 27 wiersz. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. A więc ci, którzy bardziej umiłowali swoje grzechy, którzy nie wyznali swoich grzechów. Podobnie jak ci faryzeusze, którzy spuścili głowy i odeszli. Ci nie będą wpisani do Księgi Życia. Ale w niebie mamy bibliotekę, mamy też inne księgi. Otwórzmy Objawienie 20 rozdział i wiersz 12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. A więc istnieje również księga czynów, do której z kolei Bóg, w której Bóg zapisuje wszystkie nasze złe uczynki, zapisuje nasze grzechy. Ale jest jeszcze jedna księga. Otwórzmy Malachiasza, 3 rozdział i 16 wiersz. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to i tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. A więc istnieje również księga pamiątki i tam są zapisywane wszystkie nasze szlachetne, dobre czyny. Reasumując to, o czym mówiliśmy, Bóg napisał 6 listów. Zakon na własnych tablicach, zakon na tablicach Mojżesza, zakon na tablicach naszych serc, wyrok na Babilonii i napisał o grzechach faryzeuszy. Również 6 list to wpisywanie imion do ksiąg, które znajdują się w niebie. Ale Bóg chce napisać jeszcze jeden list, najważniejszy list, który nie jest długi, który jest bardzo krótki, który składa się tylko z jednego słowa. Otwórzmy Objawienie, 3 rozdział i 12 wiersz. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego Nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A więc Bóg chce zapisać na nas swoje imię. Na jakiej części ciała? Otwórzmy Objawienie 14, rozdział i wiersz 1. I widziałem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole, imię Jego Ojca. Dzisiaj wiele osób marzy o słynnych autografach. Niektórzy marzą autografie, powiedzmy, Obamy. Niektórzy marzą o autografach słynnych aktorów, Tom Cruise'a. Niektórzy marzą o autografach słynnych piłkarzy. Widzę, że panowie się śmieją. O Ronaldo, o Messi. Niektórzy marzą autografie, niedawno mieliśmy Euro, autografie Nawałki czy Lewandowskiego. Ale ja chyba nie mam żadnej wątpliwości, że my wszyscy, którzy tu siedzimy, marzymy o jakim autografie? Autografie samego Boga. Czy chciałbyś, żeby Bóg, któremu zaufałeś w najbliższej przyszłości, przytulił ciebie i mnie do swojej piersi i napisał swoje imię na twoim i moim czole? Co zrobić, żeby to się stało faktem? Czytaliśmy, że to imię może być pisane tylko na kim? Tylko na zwycięzcy. Tylko na kimś, kto zwyciężył. A co zrobić, żeby zwyciężyć? Otwórzmy list do Hebrajczyków, 4 rozdział, wiersz 7. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Każdy z nas być może kiedyś ślubował Bogu, może przy chrzcie, może przy innej okoliczności, że będę Ci, Panie, wierny, będę Ci posłuszny, ale być może złamaliśmy te śluby. Być może nasze grzechy oddaliły nas od Boga. Teraz jest czas, żeby to zmienić. Teraz jest czas, żeby to naprawić. Nie zwlekajmy z tym. Nie zwlekajmy tym do jutra, ani za tydzień, ani za miesiąc, ani za rok, ale dzisiaj, 13 sierpnia 2016 roku. Postanówmy odnowić nasze śluby, z Chrystusem. Dlatego powinniśmy już dziś pozwolić, żeby Jezus wpisał swój zakon do naszych serc. Żebyśmy mogli, podobnie jak Dawid kiedyś powiedział, że rozmyślam i w dnie, i w nocy o Twoim zakonie, żebyśmy również i my mogli o tym zakonie rozmyślać. Żebyśmy się mogli rozkochać w przykazaniach Bożych. W przykazaniach, które tak naprawdę regulują nasz stosunek do Boga i do bliźnich, a zarazem są lustrem, które pokazują nam nasze grzechy. Apostoł Jakub w 2 rozdziale swojego listu i 12 wierszu napisał, że te przykazania będą jedynym kodeksem prawa na sądzie Bożym, na sądzie ostatecznym. Dlatego jeżeli chcemy, żeby imię Boga było zapisane na naszych czołach, powinniśmy wszystko zrobić, żeby Bóg wpisał nasze imiona do księgi życia, do księgi żywota. Powinniśmy wszystko zrobić, żeby Bóg z kolei wymazał nasze grzechy z księgi czynów. A co zrobić, żeby Bóg wymazał nasze złe uczynki, nasze grzechy z księgi czynów? Czy w ogóle możemy tak zrobić? Co możemy zrobić? Musimy wyznać nasze grzechy przed Jezusem Chrystusem. Mamy wspaniałą obietnicę. W Biblii mamy mnóstwo obietnic, a to jest chyba najwspanialsza obietnica zapisana w księdze Michała, strona 994. Siódmy rozdział, wiersz 19. Znowu zmiłuje się nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. A więc co chce Bóg zrobić z naszymi grzechami? On chce je wrzucić do głębin. Na tym miejscu było powiedziane wiele historii dla dzieci. Ja przepraszam dzieci, że dzisiaj nie ma tej historii dla was. Było powiedzianych wiele kazań, ale nikt nie powiedział historii do ludzi młodych, do studentów. A ja wiem, że wśród was jest taka grupa ludzi młodych. Niektórzy nie są młodzi, ale czują się młodo. I ta historia jest specjalnie dla was. W pewnym akademiku w jednym pokoju mieszkało 3 studentów. Jeden z nich był człowiekiem wierzącym i codziennie czytał Biblię. Jego koledzy natomiast byli ateistami i nieraz się z niego wyśmiewali. I pewnego dnia, czytając Biblię, wstał od stołu, Biblię pozostawił na stole, wzniósł ręce do góry i zaczął krzyczeć: Alleluja! 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 Ale w międzyczasie koledzy podmienili mu Biblię na jakąś inną książkę naukową. On oczywiście o niczym nie wiedział. I znowu sięgnął po Biblię, ale tak naprawdę sięgnął tą książkę, którą mu podmienili, i znowu podniósł ręce do góry, ale zaczął jeszcze głośniej krzyczeć: Alleluja! 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 Gdy tak pełen radości usiadł, koledzy drwiąco mu powiedzieli: Słuchaj, ty czytałeś Biblię, ale myślałeś, że czytasz Biblię, a tak naprawdę czytałeś inną książkę i krzyczałeś: Alleluja! Alleluja! A to nie była Biblia. I zaczęli się z niego śmiać, zaczęli z niego szydzić. Czy wiecie, co ten student mi odpowiedział? W Biblii przeczytałem, że Bóg przebaczył mi grzechy i wrzucił je na dno morza. A w tej książce naukowej przeczytałem, że morze ma aż 10 tysięcy metrów głębokości. Taka jest moc przebaczenia Boga. My ludzie jesteśmy, pamiętamy swoje grzechy, mimo że sobie je dawno przebaczyliśmy, ale ciągle je sobie wypominamy. Ale z Bogiem jest zupełnie inaczej. On o wszystkich naszych grzechach zapomina. Czy wiecie, jaka jest największa głębina morska na tej ziemi? Ile ma metrów? Rów Mariański. A wiecie, ile ma metrów? 10 911 metrów. Do takiej głębokości, do takiego rowu mariańskiego Bóg chce wrzucić dzisiaj wszystkie nasze grzechy. Czy to nie jest cudowna informacja? Powiedzcie amen. Amen. Alleluja. My możemy dzisiaj w naszym życiu radować się z wielu rzeczy dostępnych nam w tym doczesnym świecie. Możemy się szczycić z tego, że mamy wspaniałe mieszkanie, że mamy wspaniałe ogrody, łazienki, że mamy wspaniały samochód, że mamy cudowną pracę, że dużo zarabiamy, że mamy mnóstwo przyjaciół, że jesteśmy popularni. Możemy się tym wszystkim szczycić. Ale tak naprawdę one nie mają te rzeczy żadnej wartości wobec nadziei, jaką Bóg wpisał w Twoje i w moje serce. Jezus Chrystus kiedyś rozmawiał z apostołami i przekonywująco do nich powiedział: radujcie się, że imiona są wasze wpisane w księdze żywota. Ja pragnę, żeby Bóg wpisał moje imię do księgi żywota, żeby kiedyś powiedział do mnie i zaprosił mnie do swojego Królestwa Bożego. Czy wy również pragniecie, żeby Chrystus powiedział kiedyś do każdego z was: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, a mój Ojciec napisze swoje imię na waszych czołach. Czy tego pragniecie? Czy tego o tym marzycie? Bóg dzisiaj napisał do nas 7 niezwykłych listów. Ale z listami jest zazwyczaj tak, że osoba, która pisze do kogoś, oczekuje, że również mu odpiszemy na ten list. I Bóg chce, żebyśmy mu napisali chociaż jeden list. Ale są dwie możliwości. Możemy mu napisać list smutny, w którym powiemy: Panie, chcę chodzić swoimi drogami i nie skorzystam z Twojej nagrody, z Twojej propozycji. Ale możemy napisać radosny list. Chcę chodzić Twoimi drogami. Chcę otrzymać nagrodę. Chcę, żebyś kiedyś podpisał się na moim czole. Ja wierzę, że to jest naszym wspólnym, wielkim marzeniem. I tak patrzę na wasze oczy, to widzę w niektórych oczach radość, w niektórych strach, w niektórych przerażenie, w niektórych widzę zakłopotanie. Bo tak jest propozycją Jezusa Chrystusa. Obok niej nie możemy przejść obojętnie. Musimy się jakoś wyrazić. Czy chcemy iść przez nasze życie z Jezusem Chrystusem? Czy chcemy iść po prostu w przeciwnym kierunku? Dałby Bóg, żebyśmy wszyscy poszli z Chrystusem ku zwycięstwu, po autograf. I tak jak na początku prosiliśmy Boga o szczególne błogosławieństwa, powstajmy jeszcze raz i podziękujmy Bogu za to, że tak się stało. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci za te słowa, które przekazałeś i dziękujemy Ci za to, że te słowa przepłynęły do naszych serc. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.